Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty przemówiłeś do nas, że u kresu czasów przemówiłeś do nas swojego, przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. I Panie, dzisiaj możemy czytać, możemy rozumieć to, co Ty powiedziałeś. I Panie, pouczaj nas. Pouczaj nasze dzieci na szkółce, pouczaj Monikę, która tą szkółkę prowadzi, aby mogła to słowo należycie wyłożyć, ale też, Panie, pouczaj nas tutaj, abyśmy, kiedy dotykamy dzisiaj tego trudnego tematu, żebyśmy mogli być ubłogosławieni. Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, wersety od 26 do 40. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, od wersetu 26 do 40. Cóż więc bracia i siostry, też można tak przetłumaczyć, cóż więc bracia, gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą dwaj, najwyżej trzej, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A gdyby się zdarzyło, że zabraknie tłumacza, to niech w kościele nie występują, lecz mówią sobie i Bogu. Prorocy podobnie, niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech to dokładnie rozważą. Jeśli by zaś kolejnej siedzącej w zgromadzeniu osobie dane zostało objawienie, to niech ten, który przemawia, zakończy swą mowę. Każdy z was może przecież po kolei prorokować, tak by wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. Duch działający w prorokach nie krępuje ich woli, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. Jak we wszystkich kościołach skupiających świętych, kobiety niech w czasie zgromadzeń nie zabierają głosu, nie pozwala się im mówić. Niech raczej będą poddane, tak jak mówi prawo. Natomiast jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów, gdyż kobiecie nie wypada zabierać głosu w kościele. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana. Jeśli ktoś tego nie chce uznać, to sam już stracił uznanie. Tak więc, moi bracia i siostry, gorąco pragnijcie prorokować i nie przeszkadzajcie mówić językami, a wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. To jest Boże Słowo. Więc już pewnie zauważyliśmy trudność w tym fragmencie, tak? Więc ja tylko przypomnę, jaki jest kontekst, dlaczego o tym mówimy, tak? Ponieważ jakiś czas temu przed nabożeństwem spotkaliśmy się po to, żeby się przygotować, żeby uczyć się, jak czytać psalmy. Jeżeli mamy taką listę i czytamy w trakcie nabożeństwa psalm. Więc jak to robić? I korzystałem z tego fragmentu, żeby pokazać, że idea przychodzenia na nabożeństwo to jest, prawda, służenie. Ale przeczytałem cały fragment. I to sprowokowało, tak? Sprowokowało pewną myśl. No tak, no skoro mamy czytać psalmy, a są kobiety, które te psalmy też mają czytać, a tutaj tekst mówi, że kobiecie nie wolno zabierać głosu w kościele, to czy nie mamy tutaj problemu? Czy nie postępujemy w jakiś niewłaściwy sposób? I więc tutaj się pojawiła prośba, żeby wyjaśnić to. I jak najbardziej, no, jest to słuszne, żeby właśnie ten tekst wyjaśnić. Więc dzisiaj zajmujemy się właśnie tym fragmentem, szczególnie tymi wersetami, które mówią o kobietach. 33, 35 werset. Natomiast jeśli 33, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju, jak we wszystkich kościołach skupiających świętych, kobiety niech w czasie zgromadzeń nie zabierają głosu. Nie pozwala się im mówić, niech raczej będą poddane, tak jak mówi prawo. Natomiast jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów, gdyż kobiecie nie wypada zabierać głosu w kościele. Więc zanim wskoczymy, nie skaczemy od razu na głęboką wodę, prawda? Trzeba się przygotować. Jak człowiek wchodzi do, jest nad morzem czy na plaży, no to niedobrze jest, tak przynajmniej mówią, prawda, że rozpędzić się i wskoczyć do wody. Trzeba najpierw powoli się zanurzać, żeby przygotować organizm, więc tak samo my tutaj powoli się zanurzamy. Generalnie chciałbym na początek pewne tło pokazać, też powiedzieć o pewnych rzeczach, o kobietach i mężczyznach w zborze. Tak, generalnie. I o dwóch fundamentalnych sprawach, o równości i o podziałach ról. W Galacjan w 3 rozdziale, 26, w wersetach od 26 do 28, apostoł Paweł mówi o jedności, jaka jest w Kościele, w zborze, poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I Paweł napisał: wszyscy bowiem jesteście synami Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, ilu was było ochrzczonych w Chrystusa, odzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, gdyż wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Więc Paweł ma tu na myśli pewną jedność, jaka jest w Kościele, ale to nie chodzi tutaj o jedność doktrynalną, czy też teologiczną, nie chodzi o taką jedność. Jedność, o której mówi tu Paweł, to jedność, gdzie wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, stali się Bożymi synami. Jedność, o której tu mówi Paweł, polega na tym, że wszyscy, którzy uwierzyli w Syna Bożego, otrzymali taki sam status, taką samą pozycję przed Bogiem. Czy jesteś Żydem, czy Grekiem, mężczyzną, czy kobietą, wolnym, czy niewolnikiem, nie ma to przed Bogiem żadnego znaczenia, nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ jeśli uwierzyłeś, czy uwierzyłaś w Jezusa Chrystusa, to otrzymałaś nową tożsamość dziecka Bożego, tożsamość Bożego Syna. Więc jeśli jesteś kobietą wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa, to przed Bogiem jesteś Bożym Synem. Brzmi to dziwnie, no bo jak kobieta może być synem, ale tak jest, tak? Masz statut Bożego Dziecka dla równowagi. Powiem tylko, że Kościół jest określony jako oblubienica, jako narzeczona Chrystusa, a w Kościele są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, więc jeśli jesteś wierzącym mężczyzną, to jako część Kościoła jesteś oblubienicą Chrystusa. Tak? Więc no, taką mamy sytuację. Więc to, że wszyscy wierzący są synami Bożymi, prowadzi nas do wniosku, że wszyscy wierzący mają taką samą wartość i godność przed Bogiem. Nie ma znaczenia, jakiej jesteś płci, jak jesteś zamożny, czy jak jesteś wykształcony. Te rzeczy mają w świecie znaczenie, ale przed Bogiem nie mają one żadnego znaczenia. Bóg patrzy na wierzących przez pryzmat Chrystusa. Paweł mówi, że kiedy uwierzyli w Chrystusa, to przyoblekli się w Niego. Więc kiedy Bóg patrzy na wierzącego, to widzi w nim swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Każdy z nas ma się upodabniać do Syna Bożego, ma być jak Jezus Chrystus. Więc kiedy jesteśmy przyodziani w Chrystusa, to te wszystkie nierówności społeczne, jakie funkcjonują w świecie, można powiedzieć, w Chrystusie one się zrównują i wszyscy wierzący stają się jedno, ponieważ w Chrystusie wszyscy otrzymują tę samą pozycję przed Bogiem. Wszyscy otrzymują taki sam przystęp do Boga. Tak więc być może zastanawiasz się, czy jest różnica pomiędzy pastorem, księdzem, może teologia rzymskokatolicka, to zostawmy to, ale między pastorem w Kościele a pozostałymi wierzącymi. Więc pastor czy starszy ma taki sam przystęp do Boga, jak każdy inny wierzący, ponieważ on też jest Bożym dzieckiem, jest Bożym synem. Nie ma, jak to powiedzieć, większych łask u Boga, nie ma lepszego przystępu, ponieważ wszyscy wierzący mają taką samą równą pozycję przed Bogiem. Nie ma równych i równiejszych. Jego rola w zborze jest inna. Jego odpowiedzialność jest inna, ale nie jest bardziej dzieckiem Bożym, jak każdy inny wierzący czy wierząca w zborze. Tak? To tak, żeby było jasne. Dlatego mówi się, ponieważ ci wszyscy wierzący, prawda, nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, Grekiem, nie ma znaczenia, czy ktoś jest kobietą, mężczyzną, wolnym, niewolnikiem, więc mówi się, że w chrześcijaństwie w pewnym sensie została przywrócona pozycja kobiety. Chrześcijaństwo wyniosło z powrotem kobietę na jej właściwą pozycję, ponieważ wcześniej ta kobieta nie miała żadnej pozycji w społeczeństwie, nie miała żadnej pozycji w małżeństwie. A chrześcijaństwo, poprzez to, że wszyscy wierzący są synami Bożymi, zrównuje kobietę, czy przynosi ją z powrotem do jej właściwego statusu. Więc w pewnym sensie w chrześcijaństwie było to właśnie coś rewolucyjnego. To, że kobiety zostały jakby wyniesione do tej pozycji, która od samego początku była im należna. I ta równość, jaka jest w zborze, to nie jest tylko równość, która ogranicza się do zboru, do kontekstu Kościoła. Kobieta, znaczy jest, ono się rozciąga też na małżeństwo. Kobieta ma taką samą wartość i godność jak mężczyzna. Jest mu równa, ponieważ Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. Dlatego małżeństwo, ono powinno mieć charakter partnerski. A charakter partnerski ma wtedy, kiedy obydwie strony mają takie same prawa i przywileje. Tak? Jeżeli gdzieś jest wyższość, to już nie jest partnerstwo. A małżeństwo powinno mieć charakter partnerski. Obydwie strony mają takie same prawa i przywileje, obydwie strony mają taką samą wartość i godność przed Bogiem. Więc Biblia, czy też Nowy Testament naucza o równości wszystkich wierzących. Wszyscy wierzący są równi. Ale to jest jedna strona medalu. Jest jeszcze druga strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że jest też nauczanie na temat tego, że są różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. To, że człowiek wierzący lub kobieta lub mężczyzna przed Bogiem otrzymuje nową tożsamość dziecka Bożego, nie powoduje, że mężczyzna przestaje być mężczyzną, czy kobieta przestaje być kobietą. Dalej nasza płciowość jest zachowana. I w związku z tym, że są różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami, dlatego też są im przypisane różne role. I to widzimy w małżeństwie. Tak? Biblia konsekwentnie naucza zarówno Stary, jak i Nowy Testament, że kobieta ma swoją rolę, a mężczyzna ma swoją rolę. Rolą mężczyzny jest, by przewodzić, a rolą kobiety jest, by się poddać temu przewodnictwu. Dlatego w tych fragmentach w Nowym Testamencie, które mówią o małżeństwie, jak na przykład list do Efezjan 5 rozdział, czy pierwszy list Piotra 3 rozdział, czy pierwszy Tymoteusza 2 rozdział, czy pierwszy Koryntian 7 rozdział 11, jest mowa o różnych rolach mężów i żon. Mężowie są zachęcani do tego, aby traktować swoje żony we właściwy sposób, partnersko, żeby przewodzili tak, jak przewodzi Chrystus, w miłości i szacunku, aby służyli swoim żonom. Natomiast żony są zachęcane do tego, aby poddały się swoim mężom we wszystkim, żeby nie pouczały swoich mężów, ani nimi nie dyrygowały. I nie jest to kwestia związana z panującą wtedy kulturą, prawda, ten podział na role. Nie jest to kwestia związana z panującą wtedy kulturą, jest to kwestia związana z tym, jak Bóg stworzył człowieka, kobietę i mężczyznę. To znaczy, że kiedy w tych fragmentach, które mówią o małżeństwie, o tych relacjach pomiędzy żoną, czy rolach żony i mężów, to odniesieniem jest stworzenie. Tutaj odnosi się do autorzy tych listów odnoszą, wracają do kwestii stworzenia i pokazują na podstawie stworzenia, więc tutaj nie jest odniesienie do panującej kultury, ale do tego, jak Bóg ustanowił pewne rzeczy, odniesienie do porządku, jaki jest w Bożym świecie. W związku z tym jest to kwestia ponadczasowa, obowiązująca wszystkich chrześcijan we wszystkich kulturach w każdym czasie. Więc mamy ten podział na te role i to jest coś chrześcijańskiego, coś biblijnego. Dodam tylko, że Kościół w Koryncie składa się w większości z chrześcijan pochodzenia pogańskiego. To znaczy, że ten biblijny model małżeństwa był im obcy. Ich kultura nie była kulturą biblijną. Oni mieli inny model małżeństwa, który dzisiaj, no, gdybyśmy się przy okazji, jak przerabiamy pierwszy list Piotra, to tam mówiliśmy na temat małżeństwa i o modelu małżeństwa, jaki panował w tamtej kulturze. W małżeństwach pogańskich kwestia poddania się mężowi była czymś obcym, była czymś nieznanym. Małżeństwo było inaczej rozumiane niż to jest dzisiaj. Dlatego była konieczność, żeby pokazywać, jaki jest właściwy model małżeństwa, jak Bóg zamierzył, aby to małżeństwo wyglądało. Dlatego trzeba było uczyć ról w małżeństwie. I ten podział na role widzimy też w Kościele, w zborze. I tak apostoł Paweł mówi nam, że osoba, która chce piastować przywódcze stanowisko w zborze, chce zarządzać zborem, chce mieć odpowiedzialność za zbór, to taka osoba musi być mężczyzną. Natomiast takiej roli nie powinna pełnić kobieta. I to jest w liście do Tymoteusza, czy też w liście do Tytusa jest mowa o starszych zboru i jakie kwalifikacje powinni spełniać. I tam nie ma mowy o tym, że kobieta może być starszym zboru. I być może w tej chwili pojawia się pytanie w twojej głowie, czy wątpliwość, czy jest to sprawiedliwe, czy jest to dobre, czy jest to właściwe, czy czasem kobieta nie ma gorzej, ponieważ jest tą, którą ma się poddać, czy czasem mężczyźni w jakiś sposób nie są uprzywilejowani, czy w uprzywilejowanej pozycji. I rozumiem, że są to bardzo ważne kwestie, i to są kwestie na czasie nawet, i zanim, ponieważ żeby zagłębić się, żeby dać właściwą odpowiedź na te różne pytania, to trzeba było dużo więcej czasu poświęcić, którego nie mamy. Więc zanim stwierdzimy, że faktycznie kobieta jest w gorszej pozycji niż mężczyzna, że to jest niesprawiedliwe, że to jest niewłaściwe, to spójrzmy na to, jak Biblia przedstawia nam Boga. Zanim zdyskredytujemy taki sposób myślenia, zanim powiemy, że to jest niewłaściwe, to spójrzmy, jak Biblia przedstawia Boga. Z jednej strony Biblia mówi, tak, że Bóg jest w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. I Biblia mówi co? Że każda z osób jest w pełni Bogiem. Ojciec jest Bogiem, Syn jest w pełni Bogiem, Duch Święty jest w pełni Bogiem. Jest równość w Trójcy. Każda z osób jest w pełni Bogiem, w związku z tym każda z osób ma taką samą pozycję. Jest równość. Ale jest też druga strona medalu do Trójcy, ponieważ jeśli skupimy się na kwestii odkupienia, na tym dziele odkupienia, to widzimy, że rzeczy są poukładane trochę inaczej, że są już role, że jest podział na role, że ojciec ma swoją rolę, ojciec jest tym, który zaplanował odkupienie, ojciec jest tym, który posyła syna, żeby dokonał odkupienia. Syn ma swoją rolę. On poddaje się Ojcu i staje się człowiekiem, idzie na krzyż, bierze grzech świata na siebie i umiera, i zostaje zbudzony z martwych. Więc Syn poddaje się Ojcu. I z kolei widzimy trzecią osobę Trójcy, Ducha Świętego, który też ma w tym swoją rolę, ponieważ On jest tym posłanym przez Ojca i przez Syna do tego, żeby te błogosławieństwa, czy to dzieło odkupienia mogło zostać zastosowane w życiu ludzi wierzących. Więc jeżeli Chrystus poddaje się ojcu i nie widzi żadnego problemu, nie widzi, że to jest w jakiś sposób gorsze dla niego, upokarzające go, to tak samo powinniśmy patrzeć na kwestię małżeństwa, ponieważ w pewnym sensie to jak funkcjonuje Trójca, to jest odzwierciedlone w małżeństwie. Jest równość, ale z drugiej strony jest podział na role. I gdybyśmy funkcjonowali, czyli gdyby nasze małżeństwa funkcjonowały tak, jak funkcjonuje Trójca, to nasze małżeństwa by zupełnie inaczej wyglądały. Tak? One by wyglądały zupełnie inaczej. Skoro Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, Bóg jest sprawiedliwy, święty, prawda? I to wszystko chodzi, można powiedzieć, jak w zegarku. Jest dobre. Poddanie się jest dobre. Ale my nie widzimy tego, nie postrzegamy tego w ten sposób. Dlaczego? Z powodu grzechu. Ponieważ grzech wypacza to, co dobre. Grzech powoduje, że to, co dobre, zaczyna funkcjonować w zły sposób. My nie jesteśmy takimi, jakimi powinniśmy być z powodu grzechu. W związku z tym nasze małżeństwa też nie są takie, jakie powinny być. Grzech zniszczył, grzech wypaczył to, co właściwe, to, co dobre i sprawiedliwe. Ale wracajmy do tematu. Więc w nauczaniu Biblii z jednej strony mamy równość wszystkich wierzących przed Bogiem, ale z drugiej strony mamy nauczanie, które mówi nam, że w związku z różnicami, jakie są pomiędzy mężczyznami a kobietami, zostały im przypisane różne role w małżeństwie i w zborze. I teraz możemy, to jest tło, to jest pewien kontekst. I teraz możemy jakby wrócić do naszego tekstu. Więc mając w tle te dwie kwestie, możemy zacząć analizować. I łatwiej będzie najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, co ten tekst nie oznacza. Co ten tekst nie oznacza, ponieważ jeżeli sobie wyeliminujemy pewne rzeczy, to tym samym będziemy musieli mniej czasu poświęcić na to, co oznacza ten tekst. Więc zawężamy opcje, prawda, żeby mieć mniejszą, czy no, żeby mieć mniej możliwości wyboru. I wyobraźmy sobie nabożeństwo, tak? Może trochę więcej osób jak teraz, ale nabożeństwo są kobiety, są mężczyźni, są kawalerowie, panny, są wdowy, wdowcy, są małżeństwa, prawda? I gdybyśmy zastosowali ten nakaz Pawła, żeby podczas zgromadzeń kobiety milczały, żeby nie zabierały głosu, to jakby takie nabożeństwo wyglądało? Takie ćwiczenie, prawda? Jakby takie nabożeństwo wyglądało, gdzie jest zakaz dla kobiet, żeby nie odzywały się? Co robimy podczas nabożeństwa? Modlimy się. Tak, to jest jedna rzecz, z których modlimy się. Modlimy się na głos. Czy kobiety mogłyby się w związku z tym modlić na głos? No nie. Tak, bo skoro kobiety nie mogły, mają zakaz, czy Paweł mówi, że zabrania kobietom odzywać się na nabożeństwie, zabierać głos, no to kobiety nie mogłyby się publicznie modlić. Mogłyby się modlić w sercu, gdzieś w myślach, prawda, ale nie na głos. Czytamy fragmenty Pisma Świętego, psalmy na przykład. Czy kobieta mogłaby publicznie stanąć i przeczytać fragment Pisma Świętego? No skoro, wydaje mi się, skoro nie może zabierać głosu, to też nie mogłaby na głos odczytać fragment Pisma Świętego. Śpiewamy pieśni na chwałę naszego Pana. Czy jeżeli kobiety nie mogą zabierać głosu, to czy podczas śpiewania nie mogą otwierać ust? Czy mogą go szeptem gdzieś w myślach śpiewać? Tak? Podobnie jak przy modlitwie, musiałaby to gdzieś po cichu czy w myślach robić. Więc mamy sytuację. Na nabożeństwie mamy, powiedzmy, jest 50% mężczyzn, 50% kobiet i tylko mężczyźni się modlą, tylko mężczyźni śpiewają, tylko mężczyźni czytają Pismo Święte, a kobiety siedzą potulnie jak baranki, czy też stoją potulnie jak baranki i nic nie powiedzą, nic nie wydobędą ze swoich ust. Więc nie wydaje wam się, że dziwnie by wyglądało takie nabożeństwo, gdzie połowa sali ma pewien przywilej mówienia, a druga połowa sali Nie ma takiego przywileju. Jeśli tak by wyglądało nabożeństwo, to czy moglibyśmy mówić o równości kobiet i mężczyzn w Chrystusie? Chyba nie. Chyba nie. Mielibyśmy do czynienia z dwoma kategoriami wierzących. Mężczyźni i kobiety. Mężczyźni mogą zabierać głos na nabożeństwie, kobiety nie mogą. Więc nie ma tu mowy o równości. To nie pokazuje wszystkich wierzących. Takie nabożeństwo nie odzwierciedlałoby właśnie tego, o czym mówił Paweł w liście do Galacjan, o tej równości, jaka jest w Chrystusie. Więc wydaje mi się, że taka interpretacja tego fragmentu powinna zostać całkowicie odrzucona. Ten fragment, czy też te wersety nie zabraniają kobietom w zborze modlić się na głos, śpiewać pieśni na chwałę Pana, czy czytać tekst Pisma Świętego, czy też dzielić się świadectwem, czy prośbą o modlitwę. Kobiety, zarówno jak mężczyźni, mogą i powinny aktywnie uczestniczyć w nabożeństwie. Zresztą, tak to jest, można powiedzieć, to co ja myślę, ale co Biblia na ten temat mówi, to jest istotne. Możemy sobie mówić, prawda, różne rzeczy, ale co Biblia mówi. Więc apostoł Paweł w tym samym liście, w 11 rozdziale, w wersecie 5, mówi o tym, jak kobiety powinny się publicznie modlić czy prorokować. Ciekawe. A jeżeli kobiety mogą się modlić i mogą prorokować, to też mogą mówić innymi językami, tak, na nabożeństwie, mogą też usłużyć psalmem w trakcie nabożeństwu. Kobiety mogą zabierać głos. Więc jeśli Paweł zabrania kobietom mówić w kościele na nabożeństwie, to musi mieć na myśli coś innego niż to. Tak więc sobie już wyeliminowaliśmy pewne elementy i teraz możemy zastanawiać się nad tym, co Paweł ma na myśli. Zatem co Paweł ma na myśli, kiedy mówi, żeby kobiety, żeby żony podczas nabożeństwa nie zabierały głosu? Więc spójrzmy na najbliższy kontekst, znaczy na ten list, na te rozdziały. Koryntianie zwrócili się listownie do apostoła Pawła. Napisali do niego list i w tym liście opisali niektóre kwestie, które chcieli, żeby apostoł Paweł się nimi zajął, żeby im pomógł w jakiś sposób wyklarować pewne rzeczy, ponieważ były pewne problemy w tym zborze. I apostoł Paweł w tym swoim liście odpowiada, czy reaguje na te różne problemy. I tak w rozdziałach od 12 do 14 apostoł Paweł zajmuje się kwestią darów duchowych i ich używania. Wersety od 14 rozdziału, od 26 do 40, czyli ten fragment, który przeczytaliśmy, można powiedzieć, są praktycznymi wnioskami Pawła wynikającymi z wcześniejszego nauczania odnośnie darów duchowych. Czyli apostoł Paweł pokazuje, jak powinno wyglądać nabożeństwo i jak w trakcie nabożeństwa powinno korzystać się z darów duchowych. To jest ten kontekst. Ten fragment moglibyśmy sobie podzielić na następujący sposób. Werset 26. Paweł przedstawia naczelną zasadę korzystania z darów duchowych i tą naczelną zasadą jest zbudowanie. Z darów trzeba korzystać w taki sposób na nabożeństwie, żeby nabożeństwo było ku zbudowaniu wszystkich, a nie ku chaosowi, ku zamieszaniu. Wersety 27 do 28. Paweł zajmuje się kwestią mówienia językami. Wersety 29 do 33, kwestie związane z prorokowaniem. 33b do 35, kwestie zabierania głosu przez kobiety. Wersety 36 do 38, Paweł mówi o charakterze tego, co napisał odnośnie korzystania z darów duchowych podczas nabożeństwa z podkreśleniem prorokowania. Czyli Paweł mówi, że to co on napisał, to ma charakter nakazu pańskiego. I wersety 39-40, wnioski końcowe, zachęta do właściwego korzystania z darów duchowych. Więc Paweł, można powiedzieć, mówi o prorokowaniu. Ten fragment o kobietach wydaje się jest jak w kanapce. Czyli, że jak mamy kanapkę, prawda, bierzemy dwa kawałki chleba, na to masełko, sałatę, czy tam ser żółty, szynkę i zamykamy kanapkę. To tutaj mamy podobną sytuację. Mamy, Paweł mówi o prorokowaniu, później jest szyneczka, czyli jest mowa o kobietach i Paweł zamyka znowu kwestią prorokowania. Więc wydaje się, że to zalecenie Pawła skierowane do kobiet jest związane wyłącznie z kwestią prorokowania. A ponieważ w 11 rozdziale Paweł mówi o tym, że kobiety mogą prorokować, to ten zakaz Pawła nie może dotyczyć tej kwestii. Kobieta może prorokować, więc pytanie, czego dotyczy to zalecenie? I w wersecie 29 Paweł napisał: prorocy, podobnie, niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech to dokładnie rozważą. Więc skoro kobiety mogą prorokować, to by znaczyło, że Paweł w wersecie 34 odnosi się do tej drugiej kwestii związanej z prorokowaniem. Odnosi się do kwestii dokładnego rozważenia objawienia, jakie zostało dane przez proroctwo. To nam pokazuje pewne rzeczy odnośnie nabożeństwa, czy też prorokowania. To nam pokazuje, że objawienie nie było przyjmowane natychmiast. Tak, że ktoś przyszedł, powiedział: ja mam proroctwo, Pan mówi tak, tak, tak i teraz wszyscy to bezkrytycznie przyjmowali. Nie, tak nie było. Widzimy, że to objawienie było weryfikowane. Trzeba było je dokładnie rozważyć. Ponieważ proroctwo pojawiło się publicznie, więc trzeba było też publicznie, tak mi się wydaje, że należało publicznie to zweryfikować, ocenić, czy też powiedzieć, czy to pochodzi od Pana, czy nie pochodzi od Pana, czy no coś w tym rodzaju. W każdym razie w jakiś sposób oficjalnie trzeba było się do tego odnieść w zborze. Więc wiązało się to z pewnym autorytetem w zborze. Nie wiemy, nie mamy danych, nie wiemy, jak to wyglądało, tak? Ale wydaje się, że wtedy właśnie kobiety nie mogły zabierać głosu. Wtedy kobiety miały zakaz mówienia. I uwaga Pawła o tym, by kobiety były raczej poddane, tak jak mówi prawo, ma tu sens. Że kobieta nie wchodzi w taką pozycję, jak to powiedzieć, autorytetu. Nie przypisuje sobie autorytetu poprzez to, że właśnie w tych kwestiach oficjalnych zajmuje jakieś stanowisko, czy zabiera głos w tym momencie. Więc rolą kobiety jest raczej być poddaną niż prowadzącą, a jeżeli kobieta wchodzi w nie swoją rolę w zborze, to przynosi jej to hańbę, kompromitację, niesławę. Tak to słowo trzeba przetłumaczyć. Być może jest to ogólne, inna opcja, że być może jest to ogólne zalecenie Pawła, jeśli chodzi o kwestię autorytetu kobiet w zborze i ich roli przywódczej. I nie odnosi się ono tylko do kwestii weryfikowania objawienia. Tak. Co w związku z tym? Tak. Co w związku z tym? Ponieważ jeszcze jest jedna rzecz, no wyobraź sobie, że jesteś z jakąś osobą w jednym pokoju i ta jedna osoba otrzymuje telefon. I chcąc, nie chcąc, ponieważ jesteś z tą osobą w jednym pokoju, no to słyszysz rozmowę. Ale ty słyszysz całą rozmowę? Nie. Słyszysz tylko rozmowę, tylko to, co mówi ta osoba, która jest z tobą w pokoju. Nie słyszysz, co mówi ten rozmówca. W związku z tym masz tylko część informacji. Nie masz pełnego obrazu. Możesz się domyślać, o czym jest ta rozmowa, ale może się okazać, że wcale o tym nie rozmawiają. Więc mamy tylko część rozmowy telefonicznej, mamy część konwersacji pomiędzy Pawłem a Koryntianami. W związku z tym nasze informacje są ubogie. Mamy tylko jedną stronę dialogu. Wiemy, jaki jest temat rozmowy, ale nie znamy szczegółów. W związku z tym musimy być bardzo ostrożni, w wyciąganiu wniosków na temat tego, co napisał Paweł. Musimy tutaj bardzo ostrożnie i dokładnie analizować tekst, żeby nie wczytać tam czegoś, czego Paweł nie chciał powiedzieć. I tutaj kontekst jest bardzo ważny i możemy tylko tyle powiedzieć, na ile pozwala nam kontekst. A ponieważ nie wiemy, jakie były problemy, znaczy generalnie wiemy, jaki był problem, ale nie mamy detali, nie mamy szczegółów, nie mamy wielu informacji, dlatego ten nasz kontekst jest ubogi i też niewiele z kontekstu możemy wywnioskować. W związku z tym, że mamy niewiele, że mamy wiele niewiadomych, co powoduje, że ten fragment jest trudny do zinterpretowania, dlatego nie powinniśmy do niego podchodzić zbyt dogmatycznie. To znaczy, że analizując ten fragment używamy określeń typu wydaje mi się, wygląda na to, czy jest to prawdopodobne, a nie możemy używać określeń typu tak jest i koniec, i nie ma dyskusji. Czy jest to niepodważalne, ponieważ no nie, jest to trudny fragment, więc nie podchodzimy zbyt dogmatycznie, dajemy sobie pewną przestrzeń, które się poruszamy. W każdym bądź razie jednego możemy być pewni. Kobiety mogą i powinny brać aktywny udział w nabożeństwie. Mogą się modlić, mogą służyć psalmem, mogą prorokować, mogą śpiewać. Jednym słowem mogą zabierać głos na nabożeństwie. I na tym polega równość pomiędzy wierzącymi, ale w tym samym czasie mamy nauczanie, że rola przewodzenia w Kościele nie jest rolą kobiety. Dlatego jeśli chodzi o kwestię autorytetu w zborze, kobieta powinna być poddana. I być może pytanie, jakie się teraz pojawia w głowach kobiet i mężczyzn, tak, to pytanie, czy kobieta może nauczać w zborze. Tak, bo do tego się sprowadza. Czy kobieta może w zborze nauczać? A jeśli tak, to w jakim wymiarze? Bo to jest już takie praktyczne. Więc każdy, odpowiadając prosto, każdy wierzący jest powołany do nauczania innych. Każdy. Kobieta, mężczyzna, każdy wierzący jest powołany do nauczania innych. Wielki nakaz misyjny nam o tym mówi. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. Oczywiście ten nakaz jest skierowany do apostołów, ale też my jako wierzący mamy tę odpowiedzialność, żeby głosić Chrystusa, żeby czynić uczniami innych. A jeżeli mamy czynić uczniami innych, to musimy ich nauczać. Tak? Musimy ich nauczać, musimy uczyć. Więc kobiety też mają w tym swój udział. Kobiety też są uczniami, którzy czynią uczniów. Dlatego w zborze jest, powinno być miejsce dla kobiet, które nauczają. W Tytusa w drugim rozdziale, wersety od 3 do 5, Paweł zachęca Tytusa, aby ten zachęcał starsze kobiety w zborze, aby te nauczały młodsze kobiety. Żeby nauczały, jak kochać mężów, żeby nauczały, jak kochać dzieci, żeby nauczały, jak prowadzić dom i tak dalej, ale też tego, co jest dobre. Więc kobiety starsze, Paweł zachęca Tytusa, żeby czyniły uczniami kobiety młodsze. Więc kobiety mogą nauczać kobiety, kobiety mogą nauczać dzieci, kobiety mogą nauczać w szkółce niedzielnej, kobiety mogą nauczać inne osoby w kontekście uczniostwa. Szkółki niedzielne, pamiętajmy, że nie były w przeszłości wyłącznie dla dzieci. Szkółki niedzielne były też dla osób dorosłych. I dzisiaj też są kościoły, gdzie szkółki niedzielne są dla osób dorosłych. I równie dobrze, jeżeli nie ma starszych, którzy zapewniają nauczanie, to włączani są zarówno kobiety, jak i mężczyźni w tym procesie, ponieważ to nie zawsze jest związane, tego typu nauczanie nie zawsze jest związane z jakimś autorytetem zborza, z byciem odpowiedzialnym za zbór, byciem starszym zboru lub pastorem. Więc to są różne przykłady, tak? Więc wniosek jest taki, że jest miejsce, żeby w zborze, żeby kobiety nauczały. Ale jeśli nauczanie jest połączone z przywództwem z Boże, z autorytetem, to wydaje się mi, że Biblia jasno naucza, że kobieta nie powinna być w takiej roli. Tak więc to są trudne kwestie i niech Pan daje nam wszystkim mądrość i zrozumienie w tej kwestii. Amen. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to zachęcam, jak będziemy przy kawie, herbacie, żeby je zadawać i mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć. Jeżeli nie, to być może jakieś kolejne kazanie powstanie. Tak? Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Tobie za te trudne rzeczy, które też mówisz, które też dajesz i jest w tym jakiś cel i jest w tym mądrość Twoja, Panie. Ty wiesz, Ty znasz nasze myśli, znasz nasze serca, Ty wiesz, że chcielibyśmy, żeby to wszystko było łatwe, proste, przyjemne, a tak niestety nie jest i dzięki Bogu jest to dla naszego własnego dobra. Panie, dzięki Ci za to, że tak te rzeczy ustanowiłeś, tak te rzeczy zrobiłeś, że dzisiaj możemy podziwiać Twoją mądrość, mimo że może to jest trudne nam się przełamać, czy zrozumieć do końca, dlaczego tak, dlaczego w taki sposób, dlaczego różne role kobiet i mężczyzn. Panie, proszę Ciebie, porządkuj nasze myślenie, pomóż nam być ludźmi, którzy są pełni miłości, wzajemnej miłości, którzy są oddani dla Chrystusa, którzy są gotowi, żeby służyć Jemu i wchodzić w te role, które są wyznaczone. I Panie, każdy z nas ma tą trudność z powodu grzechu, żeby robić to, do czego Bóg nas powołał. Ojcze, pomóż nam w tym, żebyśmy my, mężczyźni, byli takimi przywódcami, którzy kochają swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół i wydał za Niego siebie. I pomóż też naszym żonom być poddanym we wszystkim, tak jak Chrystus jest tak jak Kościół jest poddany Chrystusowi we wszystkim. Panie, pomóż każdemu z nas właśnie zająć tą właściwą rolę, żebyś Ty w tym wszystkim był wywyższony i uwielbiony. I Panie, dawaj nam mądrość i właściwą postawę do siebie nawzajem, Ojcze. Panie, proszę Ciebie o Twoje prowadzenie dla nas. Amen.